Ale piękne są te stroje, już się nie mogę doczekać, aż będziemy je ubierać.
Są piękne kolory.
A może mi pani jakoś to fachowo opisać, te stroje?
Już pani na razie to jeszcze nie wiem, co i jak, piękny. Ale tak, jest piękny. Podejrzewam, że zrobiony z myślą o mężatkach, no bo zawsze w każdych strojach ludowych mężatki nosiły kubraki, czyli tak zwane kabatki.
Spódnice są tutaj, widzę, paskowane, czy paseczki. Są różne kolory,
z takim granatowe.
Takim obrębkiem na dole.
Tak, fartuch. No, bo no pięknie wiadomo. To będzie wyglądało razem.
O, jest też kamizelek.
Ale
o,
nie, proszę pani, tu jest inna spodnica. Ta jest na wierzch, a ta nas
pod spodem. Macie jeszcze mówię ciekawostkę.
Bo tu nie ma halek w tych strojach, tylko to jest spódnica i podspódnica. Na chłodniejsze dni. A normalnie w strojach takich ludowych, tych typowo, które znamy, to są białe no, halki, które wypełniają. A ta podspódnica jest dłuższa od spódnicy i ładnie, widać, żeby było widać.
Na... widać. Przepiękne.
Ale piękna ta spódnica. I to jest tak, strój bordowy, tu mamy szafirowy, brązowy, ale spódnice są czerwone, takie bordowe.
Tak. Różne tutaj są odcienie. Mm-hmm.
Granatowe.
I czepce.
Ale one takie do kaszubskich podobne,
tak.
Prawda?
Tak, podejrzewałam, że będzie podobne.
Ojeju, piękne.
No i tak, i wiązane są z przodu rzeczywiście, to tak jak w strojach pyrzyckich też.
Ale będzie radocha przy ubieraniu.
Będzie, zaraz tutaj
no, obejrzyjmy, jak faceci się ubierają. Co oni tu mają?
No to mają marynareczkę taką.
Ona
cieniutką.
Jest taka cieniutka rzeczywiście.
A pod spodem jest kamizela kolorowa, piękna. I co to jest? Szaliczek pod szyję.
Portki.
Portki białe.
Czyli rzeczywiście podobne do kaszubskich. Kaszubskie też są takie jaśniutkie.
Tak, w tych one mają szerokie nogawki, proszę zwrócić uwagę. Tak. Chodzi o to, że na wierzchu butów je się nosi. Jak rybacy tu z okolic czyścili rybę, to żeby te łuski nie wpadały za cholewkę.
A to co?
A to są koszule dla dziewcząt. Zaraz wszystko ubiorą dziewczęta.
Tylko mi pokażcie, którą ja mam koszulę ubrać.
Trzeba otworzyć te paczki, bo jeszcze nie wszystko wyciągnąłem. Buty są tam, spotykanki, ale już nie wyciągałem tego wszystkiego.
Jakie buty?
Spotykanki. Proste buciki, półbuciki, jakbym tak nazwał. Spotykanki.
Wiązane?
Tak
się,
nie, zapinane na paseczek. Paseczek, no.
Kasia, ty wziąłaś koszulę?
Czy mam za mało?
Zobaczyć was na scenie w tych strojach. Jestem zachwycona tymi strojami.
Fajne, nie?
Tak. Ale tak jak mówiliśmy, podobno do kaszubskich trochę.
Jesteśmy w świecie protestanckim. Ja myślę, że to rzutuje na to, jak one wyglądają. Bo bazą mi się, ja myślę, że nawet Śląsk, te męskie mundury czarne, chyba nie do końca wynikały dlatego, że oni w tych mundurach chodzili do kopalni, bo oni przecież w nich nie chodzili. Tylko, że najprościej po takie barwniki można było się nać. One są wszystko ciemne, ale są takie estetyczne. Sięgnęliśmy też po te cylindry, takie trochę krótsze, charakterystyczne dla tego rejonu i mieliśmy do wyboru albo czapki, takie rogatywki, ale to chyba bardziej fajnie wygląda, bardziej elegancko. Oczywiście to są takie stroje, nie powiedziałbym miejskie, tylko takie na pograniczu miejskości, ale eleganckie. Spodnie białe, spodnie poszerzane dołem.
Takie rybackie.
Takie rybackie. Wydaje nam się, że to też wynikało z użytkowości, z przyzwyczajenia, bo jak ktoś wpadnie do wody, to łatwiej ściągnąć, tak jak marynarze mają, czy amerykańscy, czy nasi marynarze chyba nie mają takich spodni.
No to stroje już są, a co z repertuarem, który będzie pasował do tych strojów?
W piątek odbieram człowieka z lotniska, germanistę, choreografa, który będzie nam przez ten weekend coś z nami robił. Najpierw sprawdzi nasze możliwości, a potem ma to poskutkować jakimś 4-minutową suitą, początkiem. Pewnie za rok albo za pół roku się znowu spotkamy, żeby coś dalej rozbudować. Natomiast niesamowite jest to, dzisiaj z nim rozmawiałem, z tym choreografem. I, znaczy dzisiaj już mogę powiedzieć, Mariusz Żwierko. To jest człowiek, który był dyrektorem artystycznym między innymi Kurpie Zielone w Białymstoku. Od 10, właściwie 11 lat prowadzi w Warszawie zespół Woda na Młyn. Między innymi na kilku występach tej grupy byłem, też czasem występując z kapelą ze wsi Warszawa. Puścił nam muzykę, którą odkopał, między innymi z Dąbia. Aldam, jakieś Polki, także mamy ten weekend bardzo intensywny po to, żeby ustawić to wszystko.
Dzisiaj cieszymy się nowymi strojami.
Fajnie, tak patrzymy i widać rzeczywiście, jak przymierzają koleżanki i koledzy. Bardzo fajnie, bardzo się cieszymy.
Ja myślę, że tyle emocji nie było, kiedy przymierzały stroje do tej waszej suity tańców lubelskich czy śląskich.
No nie, tamte to wiedzieliśmy, natomiast tu jest niespodzianka, my dopiero rozpakowaliśmy te stroje i dopiero też sami patrzymy, jak one wyglądają. Mamy podwójne komplety po 6 sztuk i one są różne. Fajnie. Bardzo się cieszę na to, że gdzieś tam się udało zrealizować ten temat. Fantastycznie.
I dzięki Etnopolska.
Dzięki Etnopolska. No i dzięki zaprzyjaźnionemu już z nami etnografowi Patrykowi Rutkowskiemu. Te stroje były szyte koło Krakowa.
Słuchajcie, tam też mieli stroje, są opisane, każdy ma tutaj tam trójka, czwórka, z boku też jest, żeby nie pomylić. Na każdym stroju jest metka z numerkiem, tak?
Dla każdego przypisane, tak?
Tak, to są takie grupowo zrobione. I koszulę teraz trójkę, ty Pawle masz trójkę, tak? Ty jest...
Mogę prosić koszulkę?
Czekaj. Tu są damskie, to wiesz co, to będą chyba te damskie dla was. Tu są stroje, weź, ten jest ten większy. Ale tu jego nie ma, no to przymierzę.
Mogę, Marcin?
Tak, weź czwórkę, zobacz, czy będzie no dobra na ciebie. To przymierzajcie.
Pomysł, żeby zainteresować się tańcami pomorskimi?
To już ja opowiem. Temat związany z dziedzictwem, z pochodzeniem, z miejscem, gdzie się mieszka, to jest coś, co towarzyszy nam, mieszkańcom Szczecina, od lat. Właściwie początkiem tego projektu, który został zrealizowany, były zupełne przypadki. To znaczy, jest 50-lecie, kolega Leszek Rządziński nagle przesyła mi maila z informacją, że są jakieś dziwne warsztaty w miejscowości Tęgoborze koło Nowego Sącza, dotyczące Mazura. Ponieważ na 50-lecie tańczyłem w grupie mazurowej, pomyślałem sobie, to jest kontynuacja, to jest jakiś znak. Tęgoborze, mój ojciec pochodzi z Tęgoborzy. Znak numer dwa. Na miejscu się dowiaduję, że hotel miał kupić mój kuzyn, który tam też był. Znaki, jakieś dziwne znaki. Potem stwierdziłem, że z tą grupą organizacyjną, która te warsztaty spowodowała, warto przejść kolejne warsztaty dotyczące tańców narodowych. Także przeszedłem z nimi wszystkie tańce narodowe i tutaj wciska się drugie zdarzenie, zupełnie z innej dziedziny, mojej dziedziny zawodowej, architektura. 13 Mus, znajomy, który jest dyrektorem 13 Mus, zaproponował, żeby przeprowadzić z nimi warsztaty archiprzygody z dziećmi szkół podstawowych. No więc okej, jestem na warsztatach też przygotowujących do przeprowadzenia tych zajęć w Warszawie, w Narodowym Centrum Kultury i spotykam tam człowieka, który prowadzi. Jest takim organizatorem tych zajęć. W pewnym momencie przy kawie rozmawiamy. Słuchaj, czym się jeszcze zajmujesz? No ja mówię, że tańczę w zespole, wróciłem do tańca. A ty? On mówi, a ja prowadzę zespół od 10 lat. No i pomyślałem sobie, że to żart. No okej, po dwóch godzinach pytam, żartowałeś? Nie, nie żartowałem, prowadzę zespół Woda na Młyn, wcześniej nie pracowałem przez 9 lat. Prowadziłem Kurpie Zielone. Okej, Mariusz Żwierko. Coś zaskoczyło tutaj, że się fajnie rozmawiało. Sprawdziłem go poprzez przyjaciół wspólnych, że to fajny facet. Potem zdarzyło nam się zarówno z Maćkiem, jak i z Leszkiem bywać w różnym czasie na ich koncertach w Warszawie. Specjalnie jechaliśmy na te koncerty i coś się takiego urodziło, że raz, to jest fajne, ten zespół Woda na Młyn tańczy między innymi do repertuaru kapeli ze wsi Warszawa, ale też tańczą w sposób troszkę inny, to znaczy nie mają strojów ludowych, ale tańczą tańce na bazie tańców ludowych. I jeden z koncertów był poświęcony tak zwanemu urzeczu. Warszawa zwariowała trochę na punkcie nowego regionu kulturowego urzecza, to jest mniej więcej od Kazimierza nad Wisłą do dolnych części Warszawy. Częściowo tam Praga Południe też. Okazało się, że to były tereny rozlewiskowe, na których wytworzyła się zupełnie inna kultura niż gdzie indziej. I osadnikami byli na ogół tak zwani Olendrowie, czyli ludzie, którzy gdzieś z Holandii po potopach 1600 coś, 1700 coś wywędrowali do całej Europy, musieli sobie znaleźć miejsce. I oni potrafili zagospodarować te tereny. I wtedy zrodziła się pierwsza myśl, kurczę, przecież nad Odrą musimy mieć coś podobnego. Tereny rozlewiskowe, znam to, jak to wygląda wszystko, Kostrzyn, Warta.
Międzyodrze.
Całe Międzyodrze. I pomyślałem sobie, że tutaj też były zawsze specyficzne tereny. Ojciec poza tym inżynier budownictwa wodnego, melioracja, więc gdzieś tam obciążony znowu czymś w życiu. I pomyślałem sobie, że warto pomyśleć o tym, że Odra też jest fajnym takim czymś. I wtedy zaatakowała mnie książka po niemieckie. Spotkanie z autorką, Karolina Kuszyk. Potem kolejna książka Odrzania Zbigniewa Rokity. Potem kolejne książki Springera. Springer, który przejechał się rowerem wzdłuż Odry i opowiedział historię. I nagle okazuje się, że kurczę, to wszystko jest na wyciągnięcie ręki. To znaczy te historie, które oni opowiadają, to są historie o nas i warto spróbować coś z tym zrobić. Jakaś myśl dalej pojawiła się, że przecież chyba tu była jakaś kultura, jakieś znamiona, być może są jakieś materiały gdzieś do zdobycia z okresu przeszłościowego. Dodaję do tego jeszcze jedną rzecz, że jeśli chodzi o kulturę i sztukę, to brałem udział w dwóch projektach, będąc jeszcze pracując na uczelni. Dwudziestolecie międzywojenne i okres do 65, czyli szczególnie mnie interesowało to przejście przez wojnę, to znaczy tego, co było przed wojną i po wojnie. I jakiś w tym wszystkim kontakt z Mariuszem Żwierko i nagle on przesyła materiały, które kiedyś, grzebiąc się w innych materiałach dotyczące poniemieckości na północnym wschodzie, wyciągnął też dotyczące Pomorza.
Tu bym się, Rysiu, zatrzymał
w tym momencie, bo te materiały żeśmy oglądali, Maciek, tam niektórzy też członkowie zespołu przeglądali z nami i tak trochę nie do końca nam to trafiało. To jakaś taka nowość, to zawsze ciężko jest wdrożyć. I byliśmy z Rysiem na spotkaniu u pani, wtedy dyrektor Wydziału Kultury, pani Doroty Serwy. I tam w luźnej rozmowie coś się pojawił, ten temat, że takie coś nam chodzi po głowie. Panowie, przecież to jest idealny czas, idealne miejsce, idźcie w to. Jeżeli ja miałbym wam coś podpowiedzieć, to idźcie w to. I to był właśnie ten taki palec Boży, który nas pchnął w tym kierunku. No i potem poszedł już projekt Etnopolska. Przyjechaliśmy do niego, do Warszawy. Po występie poszliśmy za kulisy. On był taki trochę nieprzekonany do tego wszystkiego, gdzie tam przyjechały jakieś łebki z prowincji, gdzieś tam coś ode mnie chcą i ten, nie? No, sam potem przyznał, że nie wierzył w to, a za 2 miesiące telefon, mamy dotację, podaj nam termin, kiedy możesz przyjechać. No i efektem to jest to, co mamy dzisiaj. Suite ponad 8 minut, piękne stroje, no i tylko jeszcze teraz przećwiczyć tańce. Tu chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że naprawdę tym motorem tego wszystkiego był Ryszard. Dzięki niemu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, czyli mam jako jedyni pierwsi w regionie, pierwsi w Polsce stroje pomorskie, łącznie ze suitą pomorską.
Ale jak się odbiera właśnie fakt, że uczycie się tańczyć tańców, które były tutaj wykonywane przez byłych mieszkańców?
Ja mogę tylko powiedzieć, taniec, muzyka, śpiew, nie ma granic i to chyba nie ma znaczenia, gdzie ktoś sztucznie postawił tą granicę. Jesteśmy takimi samymi ludźmi jak ci po drugiej stronie granicy, którzy też kochają na pewno folklor, taniec, śpiew, dobrą zabawę.
Natomiast z zasobów zapisanych wynika, że odczuwalność granic nastąpiła po okresie I wojny światowej. Że to, co się działo przed I wojną światową, ta migracja ludności była bardziej mobilna, i ludzie się bardziej identyfikowali z regionem, w którym żyją, niż z przynależnością państwową. Znaczy oczywiście ta przynależność państwowa była bardzo istotna, natomiast na takim szczeblu rodzinnym, przyjaciół, czasem bardziej identyfikowano się z rejonem, w którym się żyje. U nas byśmy powiedzieli, że jesteśmy Pomorzanami, po prostu tak samo jak Ślązacy mówią, że są Ślązakami. Wiadomo, że pierwsza wojna dużo zmieniła, dokręciła jakby terytorialność, granice określiła. Druga wojna to już zupełnie inna rozdana karta.
Nazywam się Mariusz Żwierko, a zespół wasz widziałem dawno temu. To były lata 90. Było to w Nowogrodzie, w skansenie nad Narwią. Może ktoś z was nawet tam był. To było w skansenie kurpiowskim, Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej. Padał deszcz, nie było dachu na scenie. Na naszym występie jeszcze nie padało, a na kręgu już padało i krąg do końca tańczył w strugach deszczu. Pamiętam, że tańce lubelskie, któreśmy z panią choreograf stali i mówili, Boże, i te stroje tak teraz będą mokre, ta farba, wszystko pójdzie. Pewnie jakiś bogaty zespół. No, jak na Titaniku, no. Cieszę się bardzo, że tu jestem. Będę zaraz was pewnie na bieżąco poznawał. Mamy robić tańce odzyskiwać, tak zwane ziemie odzyskane, choć tak się już nie mówi, a nuty zostały zaginione, więc trzeba je odzyskać, wszystko będzie się zgadzało. Celem jest stworzenie kompozycji opartej na tańcach z tych terenów, najbliższych Szczecina. Co się okazuje, wcale nie jest takie trudne, tylko tak naprawdę trzeba chcieć.
Raz, dwa, trzy i raz, i dwa, trzy szene, raz, i dwa, trzy do okien, raz, i dwa, trzy wracamy, raz, i dwa, trzy do drzwi, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy do ściany, raz, i dwa, i trzy, cztery, raz, i dwa, trzy i przód. Idziemy przód, mój tył, moja lewa, moja prawa. Czyli wasza, tam jest wasza, moja prawa, czyli wasza lewa. Tu i tu. Jeszcze raz. Poprosimy. Raz, dwa, trzy i.
Tu jest problem taki, nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale na tak zwanych ziemiach odzyskanych, tak powiedzmy, że te zespoły, kiedy się tworzyły, kiedy szukały materiału dla siebie, sięgały głównie do repertuaru z regionów o silnej tożsamości. Jeżeli z jakichś pobliskich, to z Wielkopolski czy z Kaszub, które zostały opisane, były też stroje, chociaż wiemy równie dobrze, że strój kaszubski jest strojem też.
Przetworzonym po wojnie.
No, niektórzy twierdzą, nawet używają słowa wymyślonym. Na potrzeby zespołów. Strój świetlicowy kaszubski jest strojem bardzo stylizowanym, natomiast już wszedł tak mocno w świadomość, stał się strojem ludowym, ich emblematem i trzeba to uznać i uszanować. To jest decyzja danej społeczności, to do czego nawiązują i co jest dla nich ważne. I teraz jest ten proces, kiedy zaczynamy tutaj, nie tylko na Pomorzu Zachodnim, sięgać do rzeczy lokalnych, które tu istniały, i nawiązujemy, tak jak powiedziałem wcześniej, z nimi jakiś kontakt i zaczynają one być ważne. Dlatego pokolenia osób, które tutaj dzisiaj żyją, których przodkowie są z innych części kraju i ci ludzie dzisiaj, mieszkający na przykład w Szczecinie, nie chcą już tylko sięgać do tańców góralskich, tańców łowickich. Oczywiście mają do tego prawo i chwała im za to. Prezentują szerokie spektrum możliwości tutaj, prawda? Natomiast bardzo ciekawe jest to, to jest zjawisko nie tylko dotyczące zespołów ludowych, ale w ogóle takiego podejścia, nawet w restauracjach czy w agroturystyce. Skupiamy się na tu i teraz, na swojej lokalności, nawet jeżeli nie jest nasza, to się tak staramy się tak szukać tej historii, czegoś specyficznego, co odróżni nas, mieszkańców teraz Szczecina czy okolic, od innych części Pomorza Zachodniego.
Musimy być atrakcyjni. Polski.
Atrakcyjność to jest jedno, a raczej chodzi o oryginalność i odmienność. I teraz te tańce z Pomorza Zachodniego dawnego są dziedzictwem tych ziem, społeczności, która tu kiedyś mieszkała, a społeczność, która teraz tu mieszka, nawiązuje kontakt z tym dziedzictwem, bo chce się może bardziej poczuć związana z tą okolicą, chce być oryginalna, atrakcyjna, tak jak pani powiedziała, a chce mieć coś swojego po prostu.
I trochę przetwarza.
Trudno nie przetwarzać, jakby przepuszczamy przez filtr własnej wrażliwości, jak ja to mówię, czy przepuszczamy przez kulturę współczesną, bo żyjemy w XXI wieku. Jeżeli jest to na scenę robione, no to mamy też jakby tak, może być to w nurcie rekonstrukcyjnym. Bierzemy opis tańca i po kolei jedziemy tak, jak jest napisane. Natomiast wiemy również, że te opisy dotyczyły zazwyczaj jakiejś tam jednej osoby, więc też trzeba mieć na uwadze to, że jakiś opis czy muzyki, czy zapis muzyczny, czy zapis jednego tańca, to jest opis jednej osoby zazwyczaj, która została zbadana przez muzykologów czy choreologów. Też te opisy słowne nie są najdoskonalsze. Każdy z nas jest inny, każda z nas jest inna i to są dla nas punkty wyjścia. Możemy to rekonstruować, ale można też jakby potraktować tak, że ten materiał, który znaleźliśmy, mamy oczywiście nurt rekonstrukcyjny, nurt tradycyjny i teraz zależy, na jaki grunt padnie ten nasze dziedzictwo, które chcemy pokazać. No tutaj mamy taką sytuację, że zespół Krąg jest zespołem artystycznie opracowanym.
Oni przygotowują suity.
Tak, przygotowują suity i tak my teraz będziemy robić. Zrobiliśmy w sumie, bo jesteśmy w trakcie tego procesu zarówno odtwarzania tych tańców, ja muszę je też wynaleźć, porównać z zespołami niemieckimi czy zespołami funkcjonującymi poza granicami nawet Europy. Tworzymy teraz narrację na temat czego? Na temat Pomorza Zachodniego, na temat Pomorza, na temat kultury Szczecina i okolic, na temat kultury mieszczańskiej, zarówno w stroju, który jest strojem zrekonstruowanym, ale też uscenicznionym mocno w takim stylu pomorskim. Wybór melodii, który zaproponowałem, są to melodie przesłane ze Szczecina, czy właśnie z Dąbia, ale też na przykład z okolic Goleniowa. Bardzo trudno to było znaleźć, ale jest kilka tańców, które zdobyły popularność w całej Europie, w XIX i na początku XX wieku, na przykład Szczecina Kreuzpolka, czyli Szczecińska Polka Krzyżowa. I o jej pochodzenie można tutaj się kłócić. Funkcjonuje w zespołach w całej Europie. Tańczone jest, tak jak w tych opisach, które znalazłem, jest to utwór skomponowany na potrzeby imprez, taka Szczecina Kreuzpolka była muzyką skomponowaną. Do niej ułożono kroki, figury i trzymania i ona do dzisiaj jest powtarzana w zespołach. No i mamy taki taniec, Polka Szczecińska, no jakby to nie jest żadny wymysł. To są fakty, to istnieje i trzeba tylko teraz do tego sięgnąć i wprowadzić na scenę, tak jak inne tańce, które się udało znaleźć, tak jak na przykład Koseder, kojarzony głównie z Kaszubami, czy z Warmią i Mazurami, gdzie był tańczony. Tam się kojarzy nazwa koseder z koszeniem. No tak się mówi, to jest taka etymologia ludowa. A tu się okazuje, że tak naprawdę koseder pochodzi od francuskiego słowa ekos, brzmi jak kosa, koszenie, no i jakby oczywiście lud mówi tak, kosimy, bo jest też ruch nóg koszący. A tak naprawdę jest to nazwa z francuskiego ekos, czyli szkocki. To jest taniec pochodzenia szkockiego, czy w melodii, czy w krokach, przywędrował na ziemie północnoeuropejskie, który był wtańczony w wielu miejscach Europy. I zawsze te nazwy były zmieniane, natomiast kos, kosiarz, koseder jest tańcem nie tylko kaszubskim, jak to się przyjęło, czy też mamy też w innych regionach północno-zachodniej Polski. Ja znalazłem taką melodię ekos z miejscowości Różyca, koło Goleniowa. I mamy melodię ekos, nie było opisu tańca, natomiast melodia jest tak podobna do kosedera kaszubskiego, że po prostu jak zagraliśmy po dwóch nutkach, wszyscy zaraz, Mariusz, to jest chyba coś z Kaszub. Ja mówię, no jest to spod Goleniowa, bardzo podobne, więc jakby teraz włącza nam się coś takiego, co się nazywa wyobraźnią etnograficzną.
Czepki ubierają, żeby się chyba lepiej poczuć.
Czyli przede wszystkim, żeby wyczuć te stroje, jak działają pańcy. Tak samo facecie kapelusze, żeby zobaczyć, czy im przypadkiem nie spadną tam w przebiegach i tak dalej.
Czy cylindry bardziej?
Cylindry.
Ja generalnie jestem z Pyrzyc, tam się urodziłam i byłam też w zespole pieśni tańca Pyrzyce i tańczyłam te tańce pyrzyckie. Od takiego kajtka, czyli te jakieś poleczki pyrzyckie, pyrzyczankę, po czym tańce tak zwane pomorskie, bo tak w Pyrzycach je nazywają dla tych dorosłych ludzi, czyli miałam też te wszystkie kolorowe stroje i to było też niesamowite, no bo w pewnym stopniu, wiedząc, że to też jest w jakimś stopniu poniemieckie, no bo na tamtych terenach mieszkali Niemcy, ale też ludność napływowa i kroki niektóre nawet są podobne teraz do tego, co my tutaj ćwiczymy, to fajnie, bo miałam taką swoją wewnętrzną tożsamość. A zdałam sobie teraz poprzez te warsztaty też sprawę, że generalnie Szczecin to już jest moje miejsce z wyboru, bo ja tutaj przyjechałam, tutaj zostałam, tu już od 10 lat mieszkam, więc też czuję się szczecinianką i tym bardziej jest to niesamowite, że jakby realizujemy teraz całą odbudowę tego, co kiedyś tutaj było.
mazurkę pomorską.
A jakie tempo?
Jak się panu te rytmy podobają?
Niestety są bardzo takie proste, ale to mówię, ogólnie przyjemne do grania. Dla tańczących nie wiem, nie znam się. Proste, przyjemne, harmonicznie, melodyjnie, więc ja nie
narzekam. Tutaj pan gra na akordeonie, a jeszcze jakie tu instrumenty, jak pan myśli? Co tu jeszcze grało w tej kapeli?
Na pewno skrzypce. Skrzypce występują w końcu wszędzie. Tak samo zgaduję, że z kontrabasem. No i na pewno znalazłby się jakieś dęty, bo akordeon ogólnie raczej tutaj nie powinno być. Nie jest zbytnio takim tradycyjnym instrumentem, gdyż jest bardzo nowym instrumentem. On tam, jeżeli już to w regionach Polski, to występował w Łowiczu. No ale jest po prostu wygodny do grania jednak, nie? Bo on jest w stanie zastąpić linię melodyczną, jest w stanie uzupełnić harmonię i zagrać razem bas. Dlatego ja z tym akordeonem występuję, ale wydaje mi się, że raczej go tutaj nie powinno być.
Czyli skrzypce, kontrabas.
Jakiś instrument dęty powinien też być. Klarnet jest popularny bardzo w polskiej muzyce ludowej.
Ale to jest pomorska, czyli to nie jest polska.
Znaczy, zgadzam się. Jednakże, no mówię, to znaczy, wszystkie te rejony są takie raczej w miarę podobne, nie? Tak mi się wydaje, oczywiście.
Ja dodam tutaj, że te tańce są bardzo intuicyjne i one były tak opisane przez Niemców, jak i te próby weekendowe, które odbyliśmy, właśnie miały też na celu sprawdzenie wizualne, czy to pasuje wszystko. I czasem zmienialiśmy pewne ruchy rąk czy uchwytów, dlatego że przejście z jednych uchwytów do drugich są bardziej intuicyjne, a innych się trzeba nauczyć. I myślimy, że właśnie tak tańczono przez te tańce, nie były ustawianymi tańcami, tylko bawiono się tymi tańcami na zabawach.
Jak patrzycie na te tańce, których się uczycie? Trudne są? Czy sprawia wam przyjemność nauka?
Nie jesteśmy tak jakby grupą początkującą. Tańce nie sprawiają dużej trudności, jeśli chodzi o ich wykonanie, ale są to w większości, nie, raczej to były wszystkie tańce, były w charakterze parowym. I tam dużo tak naprawdę znaczenia miało to, jak to jest tańczone i w jaki sposób współpracujemy z partnerem. Więc nie tyle taniec sam był trudny, wykonanie kroków, co bardziej nadanie charakteru temu tańcowi, żeby był on jak najbardziej bliższy temu, co chcemy pokazać. I dodatkowe wyćwiczenie tego, żeby na scenie wyglądało tak, jak my chcemy, żeby to wyglądało.
Udaje nam się w ostatnim okresie, że próbujemy na coś namówić niektóre z osób, które mamy w zespole i one same to biorą i dalej lepią jako swoją działkę. Na przykład wokal, na przykład właśnie ta kapela, na przykład Maciek, który prowadzi zajęcia z młodzieżą, Dominika, która prowadzi z dzieciakami. To, że zetknęliśmy się z ludźmi, z którymi mogliśmy te tańce zrealizować, zupełnie z zewnątrz ludzie, otwiera to też bardzo dużo kontaktów tu na miejscu, które będziemy drążyć.
A tak po prostu ładniej to mówiąc, bardziej od serca mamy teraz wielu przyjaciół jako zespół, których po prostu wcześniej zespół nie posiadał, był tak jakby samotny w regionie, a teraz czujemy się tak jakby częścią tak jakby tego świata folklorowego w całej Polsce.
To znaczy my wszyscy wymieszani tutaj przybyli po wojnie, kolejne pokolenia, cały czas przychodzące nowe pokolenia, bo przecież też bardzo dużo z Ukrainy uchodźców. Mamy grupę przecież ukraińską z choreografką ukraińską, że to wszystko jest spójne. To znaczy zespół, który dotyczy Pomorza, który opiera się na ludziach, którzy przyjechali z różnych stron, którzy dojeżdżają, bo też mamy kilku tancerzy dorosłych, którzy urodzili się w innej części kraju. To wszystko gra, to wszystko jest spójne, to wszystko gra.
Leżańska na przykład, to co mi się tak przyszło na szybko.
To wszystko gra.
Można powiedzieć, że te 55 lat to jest tylko krótki moment w historii zespołu.
Jest jeszcze jeden wątek. Ja mam 55 lat w tym roku.
Jesteś krótkim wątkiem.
Jestem krótkim wątkiem coś zespołu.
Rysiu odchodził z zespołu, jak ja się urodziłem. Kiedyś. Skończył tańczyć, jak ja się urodziłem w tym roku.
to jest niesamowity wątek, ale warto o takich smaczkach porozmawiać.
Ale powiedział, że to jest jego ostatnie słowo, że przeżyje zespół.
Tak. Dobrosława Słupińska odchodziła w 1995 roku. To był taki koncert wraz ze Słowikami, wspólny, potężny koncert. Tam tańczyliśmy i to było odejście wraz bardzo dużej grupy. Ta grupa dorosłych to w dużej mierze na 50-lecie przyszła ta grupa, która wtedy odeszła. Ale w 1995 roku się rodzi Maciek. Maćka Pasja wytatuowana na ręce. To jest logo kręgu. Takie rzeczy nie są przypadkowe. My na zajęciach, na choreograficznych zajęciach mieliśmy Mazura, który był wychowankiem Dobrosławy Słupińskiej. I teraz ten wychowanek, który twierdził, że w Poznaniu, jak był ten kurs, który tam był, to ona musiała być, bo tam wszyscy byli, to był najlepszy kurs wtedy, w tamtym okresie, w 80-tym roku, w Poznaniu, najlepszy w Polsce kurs. I ten wychowanek, który jest dzisiaj konsultantem oper w temacie Mazur i Polonez, uczy Maćka, który dalej będzie tutaj uczył u nas w zespole. Kółko się zamyka.
Krąg.
Krąg, po prostu krąg, tak.
Raz, dwa, trzy, zaczynamy. Patrzymy na siebie.